Profesor Paweł Leszczyński, prorektor do spraw nauki Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie i prezes oddziału gorzowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Uczestniczył Pan w gorzowskich, wojewódzkich obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości?
Tak, oczywiście. Brałem udział we wczorajszej uroczystości na Placu Grunwaldzkim. Muszę powiedzieć, że wrażenie robiło świetna frekwencja, bo sięgając pamięcią do poprzednich lat na uroczystościach, które przecież też miały miejsce na Placu Grunwaldzkim, chociaż także przy pomniku Piłsudskiego, to muszę powiedzieć, że ta frekwencja naprawdę dopisała. No piękna pogoda, wspaniała naprawdę pogoda w tamtej części dnia, ale to było bardzo ważne i zwrócę uwagę na pewną kwestię, która wystąpiła po raz pierwszy. A myślę, że warto o tym powiedzieć. Chodzi mi o obecność oddziału amerykańskiego ze Skwierzyny. Byli również podczas tej uroczystości obecni żołnierze amerykańscy, którzy stacjonują tu na zasadzie rotacyjnej obecności w Skwierzynie. Bo wiadomo, pancerniacy, tak, z Żagania, 17 Wielkopolska, standard, są zawsze z nami, zawsze można na nich liczyć, bardzo podniosła uroczystość. Natomiast po raz pierwszy wzięli udział tutaj również w tej naszej uroczystości Amerykanie. Czyli można by powiedzieć taki znak czasów.
No właśnie, jakich czasów?
Jakich czasów? Czasów bardzo szybkich zmian. Zygmunt Bauman by powiedział płynnej po nowoczesności, ale zdecydowanej też zmiany geopolitycznej, bo wiemy, że bardzo wiele się dzieje też tutaj w tych relacjach transatlantyckich, prawda, na odcinku, nie wiem, Stany, Iran, no zagrożenie pokoju światowego jest dosyć poważne. Ja myślę, że nie jest dziełem przypadku, że w Paryżu odbywa się forum pokojowe w związku ze stuleciem zakończenia I wojny światowej. Bo panie redaktorze, szanowni państwo, jest to niezwykle fajne, mówiąc kolokwialnie, że nasza stuletnia niepodległość wpisuje się w szeroki kontekst historii powszechnej. Że jest ciekawe, iż 11 listopada, to jest ta właśnie symboliczna data, kiedy myśmy wrócili po 123 latach na mapę świata. I w tym samym dniu, dokładnie prawie, że w tym samym czasie, w Compiègne pod Paryżem nastąpiło podpisanie tego porozumienia rozejmowego, które kończyło I wojnę światową.
No ale panie profesorze, z drugiej strony podpisanie w Compiègne tego porozumienia otwiera drogę do powstawania totalitaryzmów w Europie. Dwóch, które później doprowadziły do wielkiej kolejnej wojny.
Jeden już istniał. Jeden już istniał w 17 roku. Drugi zaczął się kształtować, jeden z historyków, nie pamiętam, czy to chyba historyk Watson, zdaje się, brytyjski historyk, Seyton Watson, wypowiedział kiedyś takie słowa, że właściwie to można by powiedzieć, że myśmy mieli do czynienia z 21-letnim rozejmem, tak na dobrą sprawę, że ten bardzo krótki dystans, no bo jak się spojrzy, rzeczywiście to był niezwykle krótki dystans, 1839, że tak na dobrą sprawę, no traktat wersalski, jak wiemy, w przyszłym roku, 28 czerwca, stulecie podpisania traktatu wersalskiego, no traktat wersalski nie załatwił spraw ugruntowanego pokoju między państwami i właściwie można by powiedzieć, że przecież doskonale wiemy, na tym tle powstał cały rewizjonizm graniczny, choćby w Niemczech Weimarskich, tak? Ale nie tylko, bo musimy wspomnieć o Węgrzech hortystowskich na przykład, prawda?
Oczywiście. Więc tutaj, Piłsudski to rozumiał?
Piłsudski miał, myślę, na uwadze fakt trudnego sąsiedztwa Polski. Z jednej strony na wschodzie, kiedy no, już było wiadomo, że Czerwona Rosja, jak to kiedyś fajnie Jan Kucharzewski napisał taką wielotomową historię Rosji między Białym a Czerwonym Caratem. Otóż, że ten Czerwony Carat, używając określenia Kucharzewskiego, on okrzepł, on się wzmocnił, to z jednej strony na wschodzie, a z drugiej strony na zachodzie rewizjonizm także demokratycznych władz Republiki Weimarskiej, bo przecież Gustav Stresemann był politykiem demokratycznym, był politykiem liberalnym, ale przecież właściwie jakby spojrzeć na ówczesne ugrupowania polityczne w Republice Weimarskiej, no to z małymi wyjątkami, ale wszystkie opcje polityczne były za rewizją granicy wschodniej, czyli w tym przypadku granicy oczywiście z Polską i uwaga, Czechosłowacją, bo to przecież też doprowadziło do bardzo poważnego kryzysu sudeckiego w 1938 roku.
Czechosłowacja z Polską nie miała Zadry Ośmiornej.
Także oczywiście, także 18-19, przecież w styczniu 1919 wojska czeskie podeszły pod Skoczów, to była bardzo poważna sytuacja, potem SPA, konferencja ambasadorów 1920 rok, podział Śląska Cieszyńskiego. No ale okej, ale pamiętajmy też o naszej niezbyt chlubnej roli we wrześniu i październiku 1938 roku w kontekście rewindykowania Zaolzia. Tylko przypomnę, że po raz pierwszy zająknął się o tym publicznie na Westerplatte 1 września 2009 ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Na to też warto zwrócić uwagę.
Lubi pan historię alternatywną?
Szczerze powiedziawszy, nie za bardzo. Nie za bardzo, dlatego że jest to trochę w innej formie podana gdybologia. Co by było gdyby? Szczerze powiedziawszy, to nie jest chyba zadanie dla historyka. To jest oczywiście już kwestia bardziej futurologii, jakiejś futurologii historycznej, politycznej. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze to jest to, aby wyciągać wnioski z tej historii, szczególnie tej trudnej dwudziestowiecznej historii. Bo ona, i tu znów autor anglosaski, ale który użył chyba bardzo adekwatnego sformułowania opisującego trudną historię w ogóle narodów Europy Środkowo-Wschodniej, w XX wieku, skrwawione ziemie. Mi się wydaje, że to jest bardzo adekwatne określenie. Wolałbym oprócz futurologii, która oczywiście jest wdzięcznym zajęciem i zawsze dobrym źródłem zarobkowania przy różnych powieściach fantazji, wolałbym, aby koncentrować się na tym, ażeby wyciągać wnioski z tej trudnej historii XX wieku tutaj w Europie. Bo myślę, że mamy bardzo wiele wniosków do wyciągnięcia.
A wyciągamy je dzisiaj?
No to jest właśnie pytanie. Myślę, że nie do końca, skoro mamy do czynienia z pewnymi ruchami nacjonalistycznymi w różnych częściach naszego kontynentu, bo to nie jest tylko kwestia Europy Środkowej i Wschodniej, ale no, choćby ONR, tak? No uprzejmie przepraszam, ale funkcjonowanie tej organizacji i pamięć o tym, co wyprawiali w latach 30. XX wieku, też daje do myślenia, choćby w kontekście konstytucyjnych regulacji dotyczących funkcjonowania tego rodzaju organizacji odwołujących się do również niestety, ale do szowinizmu narodowościowego. Tak można spojrzeć wszędzie. Jobbik na Węgrzech, tak? Słowacka Partia Narodowa na Słowacji, tak?
Ale z
w Rumunii, tak?
To wynika.
No wynika, tylko wynika myślę również z tego, że chyba niedostatecznie przyłożyliśmy się po 89 roku w naszej części kontynentu, ale znowu nie tylko, bo także na zachodzie Europy świadomość trudnego położenia nas, środkowych Europejczyków, nie do końca funkcjonuje. A żeby posłużyć się dziełem takim tytułem przykładu, to Muzeum Historii Europy, które funkcjonuje, ono zostało stworzone staraniem Parlamentu Europejskiego i bardzo dobrze, że jest, nie do końca uwzględnia jakby tą specyfikę właśnie środkowej i wschodniej części naszego kontynentu, gdzie rzeczywiście Łotysze, Estończycy, Litwini, Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Rumuni, Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy, Macedończycy i tak dalej mają trochę odmienne jednak doświadczenia. Przede wszystkim tego, że niejednokrotnie płynnie z jednego totalitaryzmu przechodzili w inny totalitaryzm.
Świetnie opisuje to kabaret Tej i Zenon Laskowik w skeczu Na granicy, gdzie proponuje, żeby Szwedzi z nami się zamienili na 50 lat.
No,
jeżeli wytrzymają, to my wszystkich przeprosimy i wrócimy
na swoje
miejsce.
Na przykład.
Ale wróćmy do obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Gorzowie. Mówi pan frekwencja. Mm. Przestajemy się wstydzić patriotyzmu, czy zaczynamy go inaczej interpretować i inaczej do niego podchodzić?
Ja byłem wczoraj świadkiem bardzo radosnego patriotyzmu, takiego, jakiego myślę wszyscy byśmy oczekiwali, bo naprawdę sprzyjało nam wszystko. Sprzyja nam pogoda, sprzyja atmosfera. Naprawdę, ja widziałem bardzo wiele takiej serdeczności na twarzach ludzkich i takiej autentycznej chęci podzielenia się radością z tego, że to już jest 100 lat, 100 lat. Ja muszę też powiedzieć, że jedyna taka przykra refleksja, która nie wiąże się bezpośrednio z tą rocznicą, to fakt odejścia pewnych osób. Myśmy w październiku tego roku pożegnali osobę niezwykle zaangażowaną w różnego rodzaju upamiętnienia, w liczbie mnogiej, patriotyczne upamiętnienia naszej historii. Ja myślę o pedagogu, o wieloletniej szefowej klubu Jedynka w Gorzowie, pani Władysławie Staryszak. Bardzo dzisiaj takich ludzi brakuje. taka szkoda, że tak wielu ludzi, których znamy z różnych kręgów, odeszło, którzy nie doczekali tej rocznicy, i muszę powiedzieć, że też takie spotkanie, które się odbyło wczoraj w klubie Jedynka, będzie poświęcone też jej było poświęcone właśnie pamięci pani Władysławy. Ja chcę też powiedzieć, że świetnie w tych obchodach odnalazły się osoby, które gdzieś są tam z grup rekonstrukcyjnych. Mieliśmy do czynienia tutaj z husarami, prawda, byli rycerze, bo bardzo ładnie, naprawdę takie nawiązanie do różnych epok, bardzo ciekawe, no poczty sztandarowe, to też robiło wrażenie, że naprawdę oczywiście szkoły, ale i myśliwi, prawda, także bardzo szeroka reprezentacja różnego rodzaju instytucji, bardzo to ładnie wyglądało. No, rzecz jasna, podniosłość całości zapewniała oprawa wojskowa, bez tego to w ogóle ani rusz, także to było rewelacyjne i wspaniałe. Musztra wojskowa, defilada, były wszystkie te najważniejsze elementy, ale myślę, że była też, jeszcze raz to podkreślę, taka spontaniczna radość, bo właśnie o to chodzi, to jest radosne święto. To jest radosne święto i ono tak powinno być właśnie obchodzone. Zresztą jest to niesamowicie miłe, że w różnych częściach Polski są też różne akcenty, prawda, tego dnia kładzione. Gdzieś te obchody są bardziej intensywne, jak na przykład w Cieszynie, a gdzieś są może mniej intensywne, ale wszędzie są, wszędzie funkcjonują jakieś bardzo miłe formy upamiętnień.
Właśnie, forma upamiętnienia. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział odbudowę Pałacu Saskiego.
Teren,
to, na to nie
którym,
jest nowa informacja.
To nie jest nowa informacja, to nie jest informacja odkrywcza.
Już ten pomysł był.
Mam nadzieję, że skonsultował to z samorządem miasta stołecznego Warszawy, albowiem teren, na którym pałac ma być posadowiony, jest w gestii miasta stołecznego Warszawy. No okej,
okay, tylko pytanie. Pałacu Starego, to wszystko.
Tak, no, tylko okej, okay, pytanie. Co tam ma się znaleźć? Czy to ma być kloc, który będzie stał w centrum Warszawy i będzie sobie po prostu tylko stał na pamiątkę tego, że kiedyś był tam piękny pałac, bo zaiste piękny był. Ale pytanie, jaka ma być rola tego obiektu, co tam ma się mieścić? Myśmy nie poznali tutaj takiej informacji, nie otrzymała opinia publiczna, tylko rzucono hasło. Będzie odbudowany pałac, no i oczywiście dokument, który został przy tej sposobności podpisany, no ale czekamy na konkrety.
Czekamy na konkrety, czekamy także na konferencję w bibliotece 14 listopada. Tak, o tak. Czym?
To jest konferencja, którym głównym organizatorem jest pan dyrektor Sławomir Szerwald, czyli Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, a też w partnerstwie z Lubuskim Kuratorium Oświaty, Polskim Towarzystwem Historycznym, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim. I będzie to konferencja służąca właśnie upamiętnieniu stulecia niepodległości, gdzie co ważne, nie tylko słowa, ale także będzie muzyka. Gdzie muzyka będzie akcent muzyczny, bardzo miły, bardzo ważny, no bo jeżeli niepodległość, to Fryderyk Chopin jako jedna z raz twarzy polskich zmagań o wolność, a dwa polskich dźwięków tej wolności, bo przecież Ignacy Jan Paderewski, jaki fajny link, prawda, to przecież pianista, który podbijał serca publiczności, nie wiem, Wielkiej Brytanii, Francji, Stanach Zjednoczonych, właśnie grając muzykę Chopina, a więc będzie to połączenie słowa i melodii i będzie temu też towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu patriotycznego, gdzie wręczenie nagród tutaj w związku z tym. W każdym razie bardzo serdecznie wszystkich chcielibyśmy na tą konferencję zaprosić. Konferencja ma charakter otwarty, będzie się odbywała, jeszcze raz powtórzmy, w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie.
14
listopada.
Tak jest. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu. Profesor Paweł Leszczyński, prorektor do spraw nauki Akademii imienia Jakuba Sporadyża w Gorzowie i prezes oddziału Gorzowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki.